Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam na nasze piątkowe spotkanie ze Słowem Bożym, szukając Słowa Bożego. Przygotowujemy się do słuchania i do rozumienia liturgii Słowa z najbliższej niedzieli. I witam również naszego przewodnika po głębokościach Słowa Bożego, księdza profesora Henryka Witczyka, biblistę z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jana Pawła II. Witamy księża profesorze ponownie na naszej antenie.
Witam ojca, witam wszystkich, którzy pragną razem z nami szukać Słowa Bożego 28 niedzieli zwykłej w roku liturgicznym A. Niech jako wprowadzenie do naszej modlitwy, medytacji, kontemplacji posłużą słowa, którymi będziemy się modlić przed Ewangelią, mianowicie niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca światłem swoim, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Modlmy się właśnie o to światło od Ojca Niebieskiego, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Wysłuchamy po modlitwie do Ducha Świętego czytań, które będą odpowiadać na to wspaniałe pytanie. Czym jest nadzieja naszego powołania? A więc dokąd zdążamy, wędrując przez ziemię pełni wiary? A teraz wznieśmy modlitwę do Ducha Świętego.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.
W wysłuchanym fragmencie z 25 rozdziału księgi proroka Izajasza wybrzmiało na końcu słowo zbawienie. Zaiste, ta nadzieja naszego powołania, o której mówi niezwykły w swej treści werset przed Ewangelią, poprzedzany uroczystym śpiewem Alleluja, jest właśnie zbawienie. Nadzieja dotyczy zbawienia. Co więcej, liturgia słowa tej niedzieli ukazuje nam przede wszystkim, na czym polega zbawienie. Zgodzimy się, że często, chociaż współcześnie, może właśnie nie za często, w naszych myślach, w naszych rozmowach pojawia się właśnie rzeczownik zbawienie, czy kwestia zbawienia, pytanie o zbawienie, a tym bardziej na czym ono polega. Owszem, gotowi jesteśmy debatować wzdłuż i wszerz o ważnych, jakby nie było, sprawach doczesnych naszego życia teraz na ziemi, a zbawienie, najwyżej popadamy w jakąś zadumę w okolicach uroczystości Wszystkich Świętych, czy wtedy, kiedy przeżywamy odejście, jak mówimy, z tego świata, odejście do domu Ojca, odejście do Pana, kogoś z naszych bliskich, znajomych, parafian. Wsłuchajmy się zatem w te niezwykłe zdania proroka Izajasza z tak zwanej małej apokalipsy zamieszczonej w księdze proroka Izajasza, aby zobaczyć głębiej, jak wielka to rzeczywistość, którą opisujemy zazwyczaj właśnie tym prostym rzeczownikiem zbawienie. Na czym ono polega? Praktycznie każdy z wersetów, każde zdanie tego tekstu ukazuje inny wymiar zbawienia, które ostatecznie pochodzi od Pana. Tak konkluduje prorok. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze pośród tych ludzi i dokona po prostu ich zbawienia. Jakie to są te aspekty właśnie Bożego działania określane przez proroka mianem zbawieniem? Najpierw słyszymy o tym, że zedrze Bóg na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów, całun, który okrywał wszystkie narody. Z kontekstu, z tekstów paralelnych wynika, że ta zasłona, ten całun, to przeszkoda umożliwiająca poznanie Pana Boga. Takie poznanie, które jest przedmiotem właśnie nadziei, tęsknoty ludzi wiary już Starego Testamentu, nie mówiąc o autorach Nowego Testamentu. Poznanie Pana Boga, czyli znalezienie się w obecności Pana Boga twarzą w twarz. W Starym Testamencie było to niemożliwe, jak wiemy z objawienia ewangelicznego, gdy Filip zwraca się do Pana Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy, to będzie właśnie nasze zbawienie. Pan Jezus odparł apostołowi, wyrażającemu to najgłębsze pragnienie ludzkiego serca: Filipie, kto mnie widzi, widzi Ojca. Trudno wnikać jeszcze w dalsze szczegóły tego aspektu zbawienia. Niech to w tym momencie nam wystarczy. Może tylko skupmy się na tym, w jaki sposób to zdjęcie owej zasłony, tego całunu się dokonuje. Gdzie ten całun, ta zasłona spoczywa? List do Efezjan, apostoł pisze tam, że poganie umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, czyli oddaleni od Bożej obecności, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. A więc serca pogrążonego w mitach, w filozofiach, w różnego rodzaju wyobrażeniach, czysto ludzkich po prostu. Natomiast święty Paweł w drugim liście do Koryntian mówi, kiedy ktoś zwraca się do Pana, do zmartwychwstałego Chrystusa, zasłona opada, zaiste w jego obliczu jaśnieje oblicze Ojca. Prorocy Starego Testamentu, między innymi Izajasz, zapowiadali takie przyjście światła i chwały pańskiej. Przypomnijmy sobie tekst czytany w uroczystość Epifanii. Jerozolimo, powstań, świeć, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad Tobą. To właśnie boskie światło, światło mądrości, światło prawdy usuwa ciemności błędu, ciemności niewiedzy, a przede wszystkim tę niewiedzę spowodowaną zatwardziałością serca, swego rodzaju skamieniałym sumieniem, niewrażliwym na znaki Boże, na doświadczenia Bożej dobroci, Bożej miłości, umysły wypaczone przez mity, jak podkreślają apostołowie, przez różnego rodzaju egoizmy. I to jest pierwszy wymiar zbawienia, o którym mówi prorok Izajasz. Drugi wymiar, bardzo mocno podkreślony przez proroka, Bóg raz na zawsze zniszczy śmierć. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie po prostu na ekranach nawet naszych telewizorów możemy być świadkami, jak masowo dziesiątki, setki osób giną w jednej sekundzie, kiedy spada na ich blok mieszkalny rakieta czy bomba straszna, po prostu unicestwiająca de facto. Otóż po części jakoś nie tyle przybliżamy się, co oswajamy się z tą myślą, że ta śmierć jest tak blisko, jest tak straszna, tak masowa, że de facto nie ma na to wszystko żadnej siły. Otóż prorok, która by blokowała, która by dawała nadzieję jakąś, prawda, tym, którzy giną. Otóż prorok Izajasz, którego słuchamy w tę niedzielę, umacnia naszą nadzieję. Mówi, że Bóg zniszczy śmierć. Święty Paweł przychodzi nam z pomocą. Chrystus zmartwychwstał, jako ostatniego wroga pokonał śmierć i pokona śmierć. W rozdziale 15 listu do Koryntian pierwszego, gdy debatuje z Koryntianami na temat właśnie finału ludzkiego życia, czy śmierć kładzie kres wszystkiemu, apostoł wyznaje, że Chrystus zmartwychwstał, ale jako początek, taki początek, który uruchamia cały proces w sposób konieczny. Tak jak pierwsze dary żniwne sprawiają, że zaczynają się w ogóle całe żniwa, które trwają zazwyczaj kilka tygodni. Otóż apostoł zapewnia, jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć właśnie przez Chrystusa zmartwychwstałego. Czy w liście drugim do Tytusa wyraża uwielbienie dla Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na nasze życie rzucił światło przez Ewangelię, dając nadzieję nieśmiertelności, nieśmiertelności duszy ludzkiej i ostatecznie wskrzeszenia ludzkiego ciała. Przypomnijmy sobie list do Hebrajczyków, mianowicie Chrystus stał się uczestnikiem naszej natury, Syn Boży, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią. To jest trudne zdanie. Ta śmierć Chrystusa oznacza zaufanie do Bożej miłości, do Bożej wszechmocy, którą wyraził na krzyżu i w Ogrodzie Oliwnym. To właśnie ta modlitwa, to zaufanie, ta wiara, ta synowska miłość ostatecznie jest tym dynamizmem niszczącym bunt diabła, nieposłuszeństwo, grzechy i ostatecznie przezwyciężająca śmierć. Przypomnijmy sobie jeszcze psalm 36, niezwykły, werset 9, gdzie starotestamentalny orant, wierzący Hebrajczyk, mówi do Pana: w Tobie jest źródło życia, w Twojej światłości oglądamy światłość. To niezwykłe stwierdzenie, wyrażające samą istotę wiary objawionej, wiary w zbawienie, które pochodzi od Boga. I jeszcze na koniec, rozważając tę niezwykle ważną dzisiaj konieczną prawdę o zniszczeniu śmierci, przypomnijmy sobie drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy, 5, werset 1. Apostoł zapewnia, wiemy, że jeśli nawet zniszczenie nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Apostoł zestawia tutaj dwa rzeczowniki greckie. Jeden to namiot, skenę, właśnie nie tyle przybytek, co namiot doczesnego zamieszkania. Wiemy, jak kruchym miejscem zamieszkania jest namiot, prawda, który się stawia i składa de facto, prawda, po krótkim czasie. Będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, ale wiecznie trwały w niebie. To wielkie prawdy dotyczące zbawienia, które pochodzi od Boga i które jest po prostu naszą nadzieją, to cel naszego powołania. Kolejny aspekt, trzeci aspekt zbawienia, o którym mówi prorok Izajasz w tym niezwykłym fragmencie z 25 rozdziału, oto Bóg otrze łzy z każdego oblicza. To piękny obraz ojca, który ociera łzy płynące po policzku małego dziecka, czy nieco większego. Prorok ukazuje tę pełną serdeczności postawę Ojca Niebieskiego, wręcz jak mówi Pan Bóg, używa aż dwóch określeń dla podkreślenia, że to jest boskie działanie przemieniające ludzki płacz, ludzkie cierpienie w radość. Można by kilka tekstów paralelnych przytoczyć dla zobrazowania tego niezwykłego działania. Przypomnijmy może sobie tylko jeden, dwa takie teksty, mianowicie z Księgi Apokalipsy, rozdział 21. Oto baranek, czyli zmartwychwstały Chrystus, otrze z ich oczu, z oczu tych, którzy wchodzą do miasta świętego, męczennicy, wyznawcy, wszelką łzę. Śmierć już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. To wielki obraz pokazujący właśnie tę jakże taką serdeczną, ojcowską troskę samego Boga, Chrystusa Zmartwychwstałego o przemienienie naszych cierpień, naszych łez po prostu w radość. Kolejny aspekt zbawienia, o którym mówi prorok Izajasz, może rzadko przez nas zauważany. Otóż Bóg zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi. Co to oznacza? Prorok mówi do ludu, który doznawał takiej hańby, upokorzenia, zniszczenia kraju, zniszczenia stolicy, zniszczenia świątyni, uprowadzenia na wygnanie. Zdjąć hańbę to znaczyło wywyższenie, tak jak prorok mówi. Oto odkupieni powrócą na Syjon z rozproszenia po prostu. Ten, któremu zaufaliśmy, powrócą po prostu na Syjon, ten, któremuśmy zaufali. Mamy tutaj obraz zjednoczenia ludu, który był rozbity z powodu bałwochwalstwa, z powodu wpływów obcych potęg, czy to właśnie z Mezopotamii, czy z Egiptu, nieustannie zmagał się z tymi właśnie wpływami, bardzo rujnującymi jego tożsamość, nade wszystko religijną, ale również narodową, jako ludu przymierza. To wywyższenie, to odjęcie hańby jest również dla nas bardzo ważne, bo oznacza po prostu wywyższenie tych, którzy byli poniżeni, zdeptani, skrzywdzeni, maksymalnie jakoś przybici, utrudzeni tym wszystkim, co niesprawiedliwe, co niegodziwe nawet po prostu. Co więcej, w tym zdaniu zawarta jest też idea o zwyciężaniu przez człowieka przeciwności, które mu zagrażają, które godzą w jego godność na przykład. Dlatego w Apokalipsie czytamy, że zwycięzca odziedziczy prawo do przebywania w mieście świętym i Bóg będzie Bogiem dla niego, a on będzie dla Boga synem. To na tym polega to wywyższenie. Zwycięzca, czyli ten, który się zmagał szczęśliwie, Księga Apokalipsy, adresowana jest do chrześcijan krwawo prześladowanych przez ideologię Imperium Rzymskiego, która czyniła z cesarza po prostu Boga, z człowieka najczęściej dzielnego, owszem, generała, jakiegoś żołnierza, ale następnie zdegenerowanego, czyniła Boga, prawda? Otóż zwycięzcy to ci, którzy nie ulegali kultowi imperatora, nie palili przed jego rzeźbą kadzidła, przeciwnie, gotowi byli oddawać życie na arenie cyrkowej, aby zachować wierność Chrystusowi, jedynemu Królowi i Panu Zbawicielowi. To jest właśnie ten wymiar zwycięstwa, bardzo ważny w obrazie zbawienia. W Księdze Apokalipsy 19 rozdział rozbrzmiewa wielki hymn zwycięstwa, który śpiewają zbawieni. Zachęcam, byśmy sięgnęli do tego hymnu. To tam właśnie rozbrzmiewa Alleluja, to radosne, zwycięskie Alleluja. Taki jest sens tego uwielbienia, które rozbrzmiewa w Alleluja. To jest pieśń zwycięstwa, którą mogą śpiewać ci, którzy zwyciężają po prostu nad swoimi słabościami, pokusami, przeciwnościami różnego rodzaju, które napotykają na swojej drodze. I jeszcze jeden obraz, który prorok Izajasz zarysował w tym krótkim, ale jakże wielkim tekście dotyczącym zbawienia. Mianowicie rozbrzmiewa on, czy naszkicowany jest już w pierwszym zdaniu, mianowicie Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zobaczmy, jak poeta, prorok prześciga się wręcz w tym podkreślaniu doniosłości, wspaniałości tej uczty królewskiej, boskiej uczty. Uczta zastawiona, do której notabene Pan Jezus się również odwoła w przypowieści o zaproszonych na ucztę królewską, to obraz komunii, komunii zbawionych z Panem Bogiem. Pan Jezus dawał odczuć takie właśnie taki przedsmak zbawienia tym wszystkim grzesznikom czy innym, którzy zwracali się ku Niemu, gdy zasiadał z nimi do stołu. Notabene również w czasie ostatniej wieczerzy, którą ustanowił, zapraszam na nią tych wszystkich, którzy są gotowi przyjmować Jego ciało, pić Jego krew, co zapowiadały notabene wielkie rozmnożenia chleba. To obraz niezwykły takiego właśnie, takiej komunii przyjacielskiej, więcej niż przyjacielskiej, rodzinnej komunii z Panem Bogiem. Zasiadanie do stołu uczty. Te wina najwyborniejsze, to symbol radości oczywiście, radości, którą rodzi miłość. Te najpożywniejsze mięsa, najtłustsze, jak to w Starym Testamencie, to symbol z kolei no, wielkiego dynamizmu życiowego, siły po prostu, mocy. Do tej uczty nie zasiadają jacyś słabeusze, po prostu ludzie pełni wigoru życiowego, pełni radości, która rodzi się z miłości. To symbolizują te wielkie symbole, które tutaj są. Do nich nawiąże również psalm, psalm 23, którym będziemy się modlić. Mianowicie widzimy tutaj, jak psalmista mówi, stół Boże dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Uczta, ofiarnicza uczta zastawiona na terenie świątyni. I prawda, której gospodarzem tej uczty jest właśnie Bóg mieszkający w świątyni. To wielki obraz zbawienia, który mamy w tych właśnie tutaj tekstach proroka Izajasza i w tekście psalmu 23. Może w tym momencie poprosimy o kolejny fragment liturgii słowa, mianowicie będzie to fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, z rozdziału 4, wersety od 12 do 14 oraz od 19 do 20. Wsłuchując się w to, co mówi święty Paweł, spróbujmy też szukać odpowiedzi na to pytanie właśnie, czego dotyczy nadzieja powołania, którą ma apostoł, wielki apostoł, głosiciel Ewangelii. Czy jest, domyślamy się, że jest zaista zarysowana w tej jego wypowiedzi również ważna prawda dotycząca zbawienia, a dokładniej mówiąc naszego podążania do zbawienia.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę. Umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój, według swojego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
Zapewne zwróciliśmy uwagę, jak w ostatnim zdaniu apostoł wznosi wielką doksologię. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. To jest właśnie Pawłowy obraz, obraz to może niedokładnie powiedziane, jeden z aspektów właśnie tego obrazu zbawienia, o którym święty Paweł notabene bardzo często i bardzo dużo mówi. Tutaj zwraca naszą uwagę na to uwielbienie, bo co znaczy chwała Bogu, Ojcu naszemu? Uwielbienie po prostu. Człowiek pełen zachwytu, pełen uniesienia z powodu tego, czego doznał już w trakcie swojej ziemskiej działalności. Mamy tutaj przed oczami właśnie apostoła, który zmaga się z biedą, z głodem, prawda, z niedostatkami różnego rodzaju, ale też doznaje wsparcia ze strony wierzących właśnie tej wspaniałej wspólnoty chrześcijan w miasteczku Filipi, prawda, którym dziękuję notabene w tym liście bardzo serdecznie. A więc to uwielbienie, to uniesienie, po prostu zachwyt Bogiem, Bogiem i Ojcem, Bogiem, który działa już teraz w naszym życiu, który przychodzi z pomocą w tych naszych różnego rodzaju przeciwnościach, trudnościach, niedostatkach i uczy nas, jak właśnie sprawować się godnie pośród tych różnych przeciwności. Apostoł daje nam tutaj niezwykłą, nie tylko radę, ale świadectwo swoje składa. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Ci z nas, którzy znają mniej czy bardziej szczegółowo życie świętego Pawła, tę jego działalność, głoszenie Ewangelii, wie, co to znaczy to wszystko mogę. Ileż przeżył, ile właśnie trudów, ile przeciwności na jego drodze łącznie z więzieniami, prawda, z przygotowywaniem się na śmierć męczeńską, z oskarżeniami oczywiście i to od swojego narodu, który kochał. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Sięgnijmy może tylko jeszcze do jednego, drugiego tekstu paralelnego właśnie z listów świętego Pawła, aby upewnić się, że to doświadczanie łaski Bożej, mocy Bożej teraz jest dla nas już teraz źródłem uwielbienia, tego właśnie śpiewania chwała na wysokości, czy gdy mówimy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, czy zdajemy sobie sprawę, że te słowa wypowiadają nasz zachwyt Bogiem, który daje nam łaskę, który przychodzi właśnie z pomocą pośród naszych przeciwności. Na przykład w drugim do Koryntian, w 12 rozdziale apostoł pisze: Pan mi powiedział, wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Dlatego, konkluduje apostoł, najchętniej będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. To jest właśnie doświadczenie tej mocy Chrystusa, łaski Chrystusa już teraz, które rodzi w nas już teraz przedsmak zbawienia, czyli to właśnie uwielbienie, zachwyt Bożą dobrocią, Bożą mocą, Bożą wszechmocą. Tak jak notabene apostoł wyznaje w pierwszym do Tytusa, dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą Chrystusowi, naszemu Panu. Czy wreszcie w drugim do Tymoteusza pisze: Pan stanął przy mnie, nawet gdy mnie wszyscy opuścili, wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii, żeby wszystkie narody posłyszały Ewangelię. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. O, widzimy, tutaj mamy obraz niezwykle dynamiczny apostoła, który jest pełen uwielbienia dla Pana, który pośród tak wielkich przeciwności, ale w kontekście tak wielkiego zaangażowania w największe dzieło głoszenia Ewangelii, stanął przy mnie i wzmocnił mnie. To jest właśnie to uwielbienie. Nie jest to jedynie jakieś takie uniesienie emocjonalne, o tak jak to dzisiaj niestety bardzo wielu młodych ludzi czyni, że żeby przeżyć jakieś uniesienie, jakiś zachwyt, potrzebne są dopalacze, czy jakieś właśnie, prawda, narkotyki, czy inne środki odurzające, bo inaczej nic w duszy takiego człowieka się nie wydarza, żaden zachwyt, żadne uwielbienie do niczego, wszystko go nudzi, wszystko budzi rozpacz po prostu, czarną rozpacz, myśli o samobójstwie, prawda. Otóż, żeby dokonywało się w nas już teraz to przemienienie zbawcze, potrzebne jest zaangażowanie w dobre dzieło, dzieło głoszenia Ewangelii, dzieło chrześcijańskiego życia, dzieło tworzenia rodziny chrześcijańskiej, dzieło wychowywania dzieci w kulturze chrześcijańskiej, w nauce chrześcijańskiej. I wtedy doznajemy bez wątpienia właśnie przeciwności, ale doznajemy też tego, że Pan stanął przy mnie. I to można wręcz matematycznie wyliczyć, pokazać, wskazać, kiedy to się dokonywało i na czym to wzmocnienie przez Pana polegało. Polegało tak, jak zresztą apostoł pisze, wyrwany zostałem z paszczy lwa. Zobaczmy, jak mocnej metafory używa, aby podkreślić, jak wielkie jest to wspierające chrześcijanina działanie Pana, działanie zbawcze. To jedynie dzięki takiemu działaniu chrześcijanin nie jest jakąś ostatnią sierotką na tym świecie, zamkniętą samą w sobie, przestraszoną, wszystkich się bojącą, prawda, najlepiej angażującą się w takie inicjatywy, które nikogo nie drażnią, powszechne, prawda, czysto świeckie, ekologie, troska o pokój, troska o to, o tamto. Są ważne rzeczy oczywiście, ale wiara jest tutaj ważnym czynnikiem, ale nie najważniejszym. Natomiast chrześcijanin angażuje się w dzieło zbawienia, w dzieło głoszenia Ewangelii, tworzenia kultury chrześcijańskiej, bo to jest kultura życia, kultura radości, kultura szczęścia, kultura zbawienia. I do tego potrzebna jest nam łaska, moc, współdziałanie Pana Boga, co do którego święty Paweł nas zapewnia w tym właśnie fragmencie liturgii słowa, którego wysłuchamy w tę niedzielę, mianowicie wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wszystko, co dobre, co wielkie, co wymaga zaangażowania, co jest głoszeniem Ewangelii, co jest chrześcijańskim życiem, tworzeniem kultury chrześcijańskiej. Za chwilę wysłuchamy Ewangelii. Obraz, przypowieść, bardzo nam dobrze znana, zrozumiała. Skomentujemy ją już w sposób krótki, odnosząc się do stroju weselnego, ale zobaczmy też, jak bardzo to, o czym mówi, czyli to zbawienie ukazane przez Pana Jezusa w obrazie uczty, królewskiej uczty, weselnej uczty, którą król wystawia dla swojego syna, może być lekceważone przez ludzi, którym Pan Bóg pragnie właśnie zbawienie, które od Niego tylko pochodzi, ofiarować.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swojego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
W tej niezwykłej przypowieści Pan Jezus pokazuje, z jak wielką żarliwością król, oczywiście oznacza Ojca Niebieskiego, zaprasza ludzi na ucztę. Kieruje się najpierw do ludu Bożego, do ludu przymierza. W czasach, gdy Pan Jezus wygłaszał tę przypowieść, te słowa odnosiły się do ludu wierzącego, ludu pierwszego przymierza. Gdy czytamy te słowa dzisiaj, zapewne rozumiemy je również w odniesieniu do nas, do tych, którzy zostaliśmy ochrzczeni, tworzymy lud Boży nowego przymierza. przyjęliśmy chrzest, przyjęliśmy sakrament bierzmowania, właśnie pierwszej komunii świętej, a potem kolejne zaproszenia ze strony Ojca Niebieskiego, jakże często są właśnie odrzucane, lekceważone w ogóle po prostu. Mamy tutaj kilka rodzajów tego lekceważenia. Po pierwsze właśnie nie zaprzątaj mi głowy, po drugie nienawiść, oprócz tego lekceważenia, mianowicie pochwycili jego sługi, znieważyli, pozabijali, prawda, tych, których posyłał z zaproszeniem. I wreszcie kolejny aspekt tego zbawienia, o którym dzisiaj medytujemy, mianowicie uniwersalizm. Mamy tutaj bardzo tajemnicze, a zarazem jakże niezwykłe stwierdzenie ze strony króla. Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, ale zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. I Pan Jezus powtarza tę ideę, mówiąc, że słudzy wyszli na drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych, i sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Niezwykły obraz uniwersalizmu, Boże zaproszenie, oferta Bożego zbawienia, czyli szczęścia dla człowieka, który go stworzył, jest naprawdę uniwersalna do wszystkich ludzi. Oczywiście, że w pierwszym rzędzie do tych, którzy na mocy choćby tradycji właśnie urodzili się w narodzie, który jest ochrzczony, rodzice przekazali im wiarę i tak dalej, należą do Kościoła od, można by powiedzieć, niemowlęctwa. Ale Pan Jezus rozszerza tę Bożą ofertę również na tych, którzy nie otrzymali jeszcze łaski sakramentalnej, łaski Chrztu Świętego czy innych sakramentów. A zarazem kieruje się do nich zaproszenie, nawet z tym podkreśleniem, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I tutaj może w naszych głowach rodzić się pewnego rodzaju pytanie, no to jak to właśnie, złych i dobrych, prawda? Dlatego konieczne jest to nie tyle dopowiedzenie, co finał de facto, który Pan Jezus opowiada, że kiedy już byli w sali weselnej, właśnie wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, ale zauważył człowieka nieubranego w strój weselny. Winniśmy sobie tutaj wyjaśnić, dlaczego król ma pretensje i to bardzo surowe konsekwencje wyciąga z tego powodu. Otóż w krajach Bliskiego Wschodu, w czasach starożytnych, był taki obyczaj, że król wręczał zaproszonym na ucztę odpowiedni strój. Było to swego rodzaju, łatwo sobie wyobrazić, przywitanie, prawda, podkreślenie zaproszenia, które słudzy zanieśli, prawda, przywitanie się z królem i otrzymanie odpowiedniego stroju weselnego. Mamy tutaj zatem do czynienia z sytuacją, gdzie ktoś po prostu wzgardził tym strojem weselnym z rąk króla. Stąd też król tak bardzo się dziwi, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego. Zobaczmy też, jak bardzo mocna reakcja tegoż niegodziwca, można by powiedzieć. Lecz on oniemiał. I surowa reakcja. Zwiążcie mu ręce, wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mamy tutaj bardzo ważny warunek sine qua non, jak to się mówi, konieczny do spełnienia, aby dostąpić zbawienia tutaj w przypowieści wyobrażanego za pomocą uczty. I to uczty niezwykłej, uczty weselnej, którą król wystawia swojemu synowi. Otóż ten strój weselny, co on oznacza? Żeby rozjaśnić sobie tę kwestię. Sięgnijmy do tekstów paralelnych, tak jak to często robimy i co gorąco polecam. Zamiast zastanawiać się po swojemu, kojarzyć, czy wręcz kombinować takie czy inne sensy, najważniejsze jest odniesienie do tekstów paralelnych, które znajdujemy w samych księgach Pisma Świętego. I tak na przykład prorok Izajasz w 61 rozdziale, werset 10, gdy mówi o zbawieniu Jerozolimy, ludu Bożego, wkłada w jego usta takie oto słowa. Wesele się w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, czyli właśnie mamy kontekst wesela, radości, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Mamy motyw szaty zbawienia. W tekście hebrajskim Bigde Yesha, to Yesha, zbawienie, on ten rdzeń rozbrzmiewa w imieniu Jezus Jehoszua, prawda? Bóg jest zbawieniem. Czy ten płaszcz, który tworzy sprawiedliwość, czyny sprawiedliwości. Z kolei w Księdze Apokalipsy w rozdziale 3, werset 4 czytamy, jak Duch mówi do apostoła w Sardes, do anioła kościoła w Sardes. Masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły, będą chodzić ze mną w bieli, bo są godni. A więc można tę szatę weselną splamić, po prostu zniszczyć. Z kolei w dalszych częściach Pisma Świętego, na przykład Psalm 45, którym się modlimy w uroczystość w niebowzięcia Matki Najświętszej, mamy to niezwykłe zdanie: oto córa królewska, pełna chwały, w złotogłów odziana. Radzę sięgnąć do słowników, żeby sobie rozczytać, na czym, co to był ten złotogłów, właśnie jako odzienie księżniczki, która za chwilę stanie się królową, żoną króla po prostu. Czy w psalmie 132 psalmista mówi, niech się kapłani twoi odzieją w sprawiedliwość. Sprawiedliwość jako szata po prostu konieczna, aby wejść do świątyni, aby radować się Bogiem. Następnie przypomnijmy sobie scenę przemienienia. Szaty Chrystusa stały się białe jak światło. Są one symbolem zmartwychwstałego ciała, zapowiedzią po prostu zmartwychwstałego ciała. Czy w Księdze Apokalipsy 3:5 czytamy: szaty białe przywdzieje zwycięzca. Ten zwycięzca, o którym już mówiliśmy na początku dzisiejszego szukania Słowa Bożego. Podobnie szaty białe, w których odziani są 24 starców siedzących, na głowach ich złote wieńce, siedzących obok tronu Bożego. To oczywiście patriarchowie i apostołowie właśnie odziani w białe szaty, czyli w chwalebne już uwielbione ciało. I najważniejszy tekst paralelny, który znajdujemy z jednej strony w Księdze Apokalipsy w rozdziale 7, a z drugiej w rozdziale 19. Mianowicie będziemy za kilka tygodni czytać w uroczystość Wszystkich Świętych, że oto ta wielka procesja, która z ziemi podąża do nieba, przyodziani są w białe szaty, które wybielili we krwi baranka. Przedziwna metafora, zestawienie, prawda, wręcz jakby paradoksalne, jak krew może wybielić szaty właśnie. To jest krew sprawiedliwego, która usprawiedliwia, przemienia dusze ludzkie właśnie. I wreszcie Apokalipsa, 19 rozdział, gdzie święty Jan pokazuje Kościół, ten ziemski Kościół, który cały czas przygotowuje szatę weselną. Jeszcze nie jest gotowa, ale oto w 7 wersecie czytamy: nadszedł czas godów baranka, a jego małżonka się przystroiła i dano jej oblec bisior lśniący i czysty. Bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. To jest właśnie ta szata, którą ostatecznie zakłada Kościół jako wspólnota zbawionych, która może stać się małżonką baranka. To jest właśnie finał tegoż wesela, zaślubiny Kościoła, czyli każdego z wierzących, każdego zbawionych z Chrystusem zmartwychwstałym, czyli maksymalnie głęboka osobowa więź pełna miłości, życia między Chrystusem a zbawionymi. Tak rozczytuje się ten bardzo ważny symbol szaty czy stroju weselnego. Może przejdźmy już teraz do naszej medytacji, rozmowy, wszak wyjaśniając te poszczególne fragmenty liturgii słowa, starałem się je ukierunkować, zebrać pod jednym wielkim tematem zbawienie, na czym ono polega. Mogliśmy zobaczyć różne aspekty, różne wymiary tegoż właśnie wielkiego dzieła, które Pan Bóg dokonuje w nas, dzieła zbawienia, tak jak ukazał je prorok Izajasz, święty Paweł, czy wreszcie sam Chrystus w przypowieści o uczcie, którą król wystawił i na którą zaprasza ludzi, wręczając im strój weselny. Spróbujmy podzielić się jeszcze naszymi osobistymi refleksjami, doświadczeniami związanymi z tymi poszczególnymi aspektami zbawienia, które jest owszem ukazane jako finał, jako, tak jak to mówimy, rzecz ostateczna, która przychodzi po naszym ziemskim życiu, prawda, po przyjściu chwalebnym Chrystusa, ale również jest doświadczana już teraz przez nas na zasadzie przedsmaku, tak jak mówimy Eucharystii, że to jest antycypacja, przedsmak uczty niebieskiej zbawionych.
Drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego. Rozważamy słowo z najbliższej niedzieli, 28 niedzieli zwykłej, i naszym dzisiaj przewodnikiem po Słowie Bożym jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista z KUL-u. Przypomnę nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja: dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla południowej części kraju to numer 56 655 23 56, dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i dla słuchaczy naszych z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Szukając Słowa Bożego, Słowo Boże na najbliższą niedzielę. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Jeszcze raz powtórzę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Maria Zachodziewica. Małgorzata Wroczawski. Ja bardzo bym chciała się zapytać, żeby mi czcigodny ksiądz profesor odpowiedział na to pytanie, czy, bo bardzo mi na tym zależy, czy słyszał ksiądz profesor o tym orężu Boga do tej mistyczki we Francji, w Grenoble, tam gdzieś, tej Eugenii Lavasio, co Bóg przemawiał do niej, ale kazał rozgłosić to zanieść to do biskupa i rozgłosić to na cały świat. Czcigodny profesor, ksiądz o tym słyszał, bo będę chciała coś powiedzieć.
Pani Małgorzato, jest pytanie? Bardzo proszę.
Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź. Po prostu, czy ja słyszałem, czy inni słyszeli, to jest najmniej ważne. Najważniejsze jest w odniesieniu do tego rodzaju, jakby to powiedzieć, bo nie chcę użyć słowa objawień, pewnych sugestii, czy impresji duchowych, ale proszę, może powiedzmy się po kolei.
To są te książki na te tematy, to nie jest
najważniejsze, ale proszę wysłuchać do końca. Mianowicie, najważniejsze jest to, czy takie, czy inne objawienie indywidualne, prywatne uznaje Kościół powszechny, ogłasza i, jakby to powiedzieć, stwierdza, że jest ono dobrym komentarzem, poprawnym komentarzem do objawienia, które mamy zapisane w Piśmie Świętym, przekazywanym w tradycji, czyli w nauczaniu ojców Kościoła i w nauczaniu magisterium Kościoła. Bardzo przepraszam, ale nie możemy dalej kontynuować tego tematu, ponieważ proszę zwrócić uwagę, jak wielkie treści mówi nam liturgia słowa. Naprawdę, miejmy w największej czci Słowo Boże. Jest ono nieskończenie większe niż takie czy inne prywatne objawienia, które nawet jeżeli są autentyczne, są dane dla określonej osoby, określonego środowiska, prawda, w określonym momencie czasowym. Naprawdę nie pomniejszajmy Słowa Bożego. W Słowie Bożym mówi do nas Duch Święty po prostu.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże, Hubert z parafii Adamowizna, okolice Warszawy, Grodziska Mazowieckiego.
Witamy, panie Hubercie, proszę bardzo.
Ja mam do księdza biblisty takie pytanie. Chodzi o Ewangelię. No jak rozumiem, cała ta przypowieść obrazuje nam królestwo Boga, niebo, do którego jesteśmy wszyscy zaproszeni, to rozumiem. Natomiast jest tam informacja o przyjacielu, który nie ma stroju weselnego. No, jak rozumiem, do nieba nie może się dostać nikt bez wiedzy Boga. No, ja rozumiem, że to nie jest, że to jest no, jakoś, jakiś sposób literackiego zobrazowania, ale jak się domyślam, no, żadne słowo, ani żadna litera w Biblii nie jest przypadkiem, nie jest przypadkowa. Jak mamy to rozumieć? Że tak, no, ja to tak rozumiem, że jakby Bóg zobaczył w niebie kogoś, kto, nie wiem, albo nie zasłużył na to niebo, albo nie powinien tam być.
Panie Hubercie, dajemy głos naszemu ekspertowi, dobrze? Pytanie, myślę, jasno jest sformułowane i posłuchajmy odpowiedzi.
Dobrze.
Bardzo proszę.
Dwie uwagi, mianowicie nie nadinterpretujmy, czy dopowiadajmy, że to już jest niebo. Właśnie dlatego człowieka niebo się jeszcze nie zaczęło. Niebo zaczyna się dopiero od spotkania z królem, który wydaje ucztę weselną. Był zaproszony, wszedł po prostu i tyle. Natomiast został wyrzucony. I to bardzo dramatycznie. A drugie, najważniejsze, w XX wieku podkreśla się bardzo mocno w naukowej interpretacji Pisma Świętego konieczność uwzględnienia gatunków literackich. Mamy tutaj przypowieść, to nie jest alegoria. W alegorii każde słowo ma sens duchowy, nadprzyrodzony. Natomiast w przypowieści chodzi o generalny obraz i jakąś jedną czy drugą najważniejszą prawdę. I te prawdy, które są w tej przypowieści przez Pana Jezusa objawione, to są następujące, że Pan Bóg zaprasza, że zbawienie polega na właśnie uczcie weselnej. To jest jeden z istotnych elementów zbawienia, uczta weselna ze ślubiny Chrystusa z Kościołem. I po trzecie, koniecznym, oprócz tego zaproszenia, które trzeba przyjąć, jest posiadanie stroju weselnego. Natomiast symbolikę tego stroju weselnego objaśniałem po prostu, cytując teksty paralelne. Oznacza on, generalnie mówiąc, po prostu sprawiedliwość człowieka, której człowiek nie jest w stanie sam osiągnąć bez po prostu pomocy łaski Bożej, ale nawet otrzymując łaskę Bożą, może zniszczyć po prostu. Krótko mówiąc, brak stroju weselnego oznacza odrzucenie tego, co taki właśnie biesiadnik otrzymał od króla, jeżeli wchodził na to wesele, prawda? Taki był obyczaj. Ale podkreślam, w przypowieści nie interpretujemy każdego słowa alegorycznie, czyli jako oznaczającego coś innego. Chodzi o główne prawdy, które są w tej przypowieści zawarte. I tą główną prawdą jest właśnie obraz uczty weselnej, zaślubiny syna z kościołem, uniwersalizm i konieczność stroju weselnego.
Audycja Szukając Słowa Bożego w Radiu Maryja. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Moje imię Ewa. Dziękuję za połączenie, bo chciałam podziękować księdzu za tak radosne wytłumaczenie zarówno słów proroczych Izajasza, jak również listu Pawła, bo no właśnie dla ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, bo dzieło Boga, pozwolę sobie na taką krótką refleksję, dzieło Boga jest zakończone na krzyżu. Chrystus umarł, zniwelował wszystkie grzechy, wszystkie choroby, pokonał śmierć i dobra nowina dla człowieka, który słucha tej historii, że się tak wyrażę, Boga w stosunku do człowieka jest taka, że właśnie poprzez prostą sprawę, wiarę właśnie w to dokończone dzieło Boga dla ludzkości, wiarę i chrzest, człowiek ma dostęp w Jezusie Chrystusie. Dlatego Paweł pisze, co
Pani
może...
Panie Ewo, refleksja czy pytanie jakieś będzie?
Tak.
Bardzo proszę.
Krótkie pytanie, bo musi być to świadome. I ja nie rozumiem tej rzeczy, tej decyzji, to znaczy księży czy synodu, bo ja nie śledziłam tego, chrzczenia dzieci. Czyli jest odwrotność sytuacji, bo w Ewangelii pisze, kto uwierzy, przyjmie chrzest. A tu jest odwrotność. I dlatego ja do pewnego czasu byłam smutna, bo nie rozumiałam tej istoty. A od pewnego czasu, jak zrozumiałam, co jest istotą zbawienia i śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, no to mam wewnętrzną radość i rozumie słowa tego człowieka, który siedział w więzieniu i on wtedy może mówić, bo to jest wewnętrzna sprawa. Także ja dziękuję księdzu za potwierdzenie moich tych rozważań takich wewnętrznych, że to jest istota rzeczy, właśnie przyjęcie tego w Jezusie Chrystusie, bo on wszystko nam załatwił i dlatego nie rozumie, dlaczego w kościele, w tym, którym ja też jestem, chrzci się dziecko, które nie jest świadome. Ono nie wie, ono nie wyznaje.
Pani Ewo, rozumiemy pytanie, dlaczego? Dajemy teraz czas na odpowiedź, dobrze?
Dziękuję bardzo. Dlaczego to zostało zmienione jest inaczej niż w Ewangelii?
I już słuchamy odpowiedzi. Dziękuję, kłaniam się. Z Panem Bogiem.
Na to pytanie odpowiedział już święty Augustyn na początku historii Kościoła i niektórzy wcześniej przed nim. Mianowicie, tak jak pani powiedziała, że dzieło zbawienia jest w Chrystusie i trzeba tego Chrystusa po prostu człowiekowi przybliżyć, trzeba go objawić i dziecko ma po prostu od początku możliwość rozpoznawania Chrystusa w życiu swoich rodziców. To oni są pierwszymi nauczycielami wiary, bo chrzest nie oznacza po prostu, że już jest, prawda, kompletny chrześcijan, to znaczy otrzymał wszystko oczywiście, ale musi się rozwinąć, tak jak po prostu dziecko w łonie matki, poczęte, rozwija się i tak dalej. Kościół jest matką naszą, rodzina, którą tworzymy, którą rodzice tworzą, to jest kościół domowy, w którym dzieci po prostu wzrastają od maleństwa w klimacie wiary, bo inaczej rodzina by się modliła, uczestniczyła w Eucharystii, a dzieci po prostu żyłyby, no nie nie wiem, w internecie, czy na rynku, czy na placu zabaw, prawda? No trudno sobie to wyobrazić. A poza tym liturgia sakramentu chrztu to bardzo mocno podkreśla jako obowiązek rodziców i chrzestnych do tego, aby od najpierwszych świadomych po prostu chwil dziecka wprowadzać je w misterium zbawienia. Posłużę się jeszcze, bo pani pięknie podkreśliła, że dzieło zbawienia jest dokonane w Chrystusie, bo przyszła mi taka myśl też w odpowiedzi na pierwszy telefon jeszcze dodatkowo. Można porównać Pana Jezusa Zmartwychwstałego, naszego Zbawiciela. Oczywiście to wielkie uproszczenie, ale wyobraźmy sobie, do takiej wspaniałej aplikacji. Dzisiaj posługujemy się w naszych smartfonach, komputerach aplikacjami. Otóż mamy wspaniały komputer. Oto nasz właśnie człowiek stworzony, nieochrzczony i żeby aplikacja była dla nas, nawet gdybyśmy mieli niezwykły program, jak to mówimy często o aplikacjach, jeżeli go nie włączymy, odpowiednio nie zainstalujemy, nie uruchomimy albo będziemy uruchamiać w sposób niewłaściwy, zepsujemy aplikację, zepsujemy komputer nieraz, prawda, bo nawgrywamy jakichś wirusów i tak dalej. I to jest rzecz niesamowicie ważna, takie właśnie precyzyjne włączanie w życie dziecka, potem starszego dziecka, młodego człowieka, całego tego misterium chrystusowego. I jeszcze jedna odpowiedź na pytanie. Gdyby chrzest dzieci był czymś, no, jakby to powiedzieć, na miejscu, tak jak tutaj z tym pytaniem nasza słuchaczka się zmagała, to Pan Jezus nie począłby się w łonie Matki Najświętszej, nie prowadziłby życia jako dziecko, dziecię, niemowlę wręcz, prawda? Nie byłby młodzieńcem, który rozprawia z uczonymi w świątyni i tak dalej. Od razu by się zjawił, bo przecież boską mocą mógł to uczynić, że nagle spada z nieba, prawda, gotowy Jezus z Nazaretu, przychodzi do Jana Chrzciciela, dojrzały mężczyzna i dokonuje zbawienia i tak dalej. Jednak fakt, że chciał żyć właśnie jako dziecko i notabene on sam przecież mówi do apostołów, którzy może rozumowali podobnie jak pani, która tutaj wypowiadała swoje te właśnie to pytanie. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie właśnie, bo dziecko przecież bardzo wiele, jak podkreślają psychologowie czy pedagodzy, najważniejsze wręcz wrażliwości czy kompetencje takie duchowe właśnie zdobywa w najmłodszych latach swojego życia na ziemi, właśnie w rodzinie. A kompetencje dotyczące wiary, kompetencje w znaczeniu umiejętności po prostu, tak jak mówienia, uczy się dziecko właśnie w rodzinie, nie dopiero w szkole czy na studiach, prawda? Poczynając od najprostszych sylab, prawda? Podobnie z wiarą, z modlitwą, z rozumieniem tajemnicy Pana Boga. Więc taki jest sens, ale podkreślam, że po prostu całą głębię teologiczną i biblijną wyłożył święty Augustyn, bo była to kiedyś kontrowersja właśnie w debatach na początku Kościoła. Odsyłam do ewentualnie dzieł świętego Augustyna.
Odbieramy więc kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani. Kogo witamy?
Kłania się Elżbieta z Warszawy. Ja serdecznie witam Ojca, Ojcze Witoldzie i dziękuję za podjęcie mojego telefonu. W sposób szczególny, że witam księdza profesora. Księże profesorze, ja chciałam się takim sposobem mojego postrzegania tej przypowieści o uczcie weselnej podzielić i poprosić księdza profesora o ocenę ewentualne wytknięcie mi popełnianych błędów. Ja rozumiem, księże profesorze, że to jest ta uczta weselna, to jest dla mnie zaproszenie do nieba i żeby je osiągnąć, muszę żyć dobrze, po Bożemu, wiernie Bogu, ufać, starać się być dobrą osobą, modlić się, zawierzać swój los Panu Jezusowi i starać się swoim skromnym, ułomnym życiem naśladować Jego poprzez miłość Jego, miłość bliźniego, okazywanie dobroci i miłości wszystkim, którym Bóg stawia na mojej drodze. A ta osoba, która się dostała na ucztę weselną, niepowołana, to dla mnie, księże profesorze, jest osoba, która nie jest w stanie łaski uświęcającej, a dla nas celem jest właśnie łaska uświęcająca, ponieważ ona otwiera nam drogę do nieba. Nie wiem, czy myślę dobrze, Ojcze. I jeszcze chcę powiedzieć, że bardzo mnie zawsze wzrusza i często do tej paralely świętego Pawła wracam o mocy, która się w słabości doskonali, ponieważ z własnego, skromnego, samotnego i niesprawnego fizycznie życia wiem, księże profesorze, że bywa trudno w wierności Panu Bogu nie zawsze dochować się udaje, ale wiem, że te starania, troska, niezadowolenie z siebie w pewnym momencie doznaje oświecenia i łaski umocnienia.
Kiedy Pani Elżbieto, to daj mi teraz czas na odpowiedź.
Ofiarowywać Bogu i tą słabością się modlić. Z całego serca dziękuję. Bardzo. Serdecznie pozdrawiam.
Kłaniamy się.
Kłaniam się z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo za tę drugą część wypowiedzi, jakże osobista, bardzo wzruszająca, rzeczywiście bliska doświadczeniu świętego Pawła, jakkolwiek no, jego życie było cały czas życiem w drodze i pełne spotkań po prostu z ludźmi, którym głosił Ewangelię, od których doznawał też różnego rodzaju reakcji, prawda? I tak jak wspomniałem, że te osobiste nasze doświadczenia mocy Chrystusa, Jego obecności są dla nas takim znakiem upewniającym, że jesteśmy po prostu na drodze do zbawienia, no właśnie, gdzie w pełni objawi się moc Chrystusa Zmartwychwstałego w odniesieniu do każdego z nas. Natomiast pierwsza część wypowiedzi, że ta szata oznacza łaskę, to oczywiście, że tak, tylko chodzi o po prostu rozbudowanie tego pojęcia, na czym polega łaska, którą Pan Bóg daje, czy to zaproszenie, to jest coś więcej niż zaproszenie, bo Pan Jezus na końcu mówi o powołaniu wręcz, prawda? Powołanie w Piśmie Świętym oznacza takie wezwanie po prostu obligujące, oczywiście nie będące rozkazem, ale bardzo, bardzo ważne, tak jak właśnie wezwanie czy powołanie, które wychodzi z ust króla, to przecież nie jest dla mieszkańca królestwa czymś no, nic nieznaczącym, prawda? Otóż ta łaska, o której pani Elżbieta mówiła, teksty, które tutaj czytaliśmy, ją rozpisują na cały szereg takich działań, dobrych czynów, czynów sprawiedliwości, jak czytaliśmy, prawda, szata, czyny sprawiedliwe świętych, które są możliwe właśnie dzięki tej współpracy, czyli łasce Pan Bożej, tej energii pochodzącej od Pana Boga, tej Bożej miłości, prawda. Przypomina mi się jeszcze błogosławieństwo z Apokalipsy o tych, którzy idą do nieba po zbawienie, aby dostąpić zbawienia, a czyny ich, właśnie te dobre czyny, które spełniali na ziemi, idą za nimi, niech odpoczną od swoich trudów, czyny ich idą za nimi. To jest właśnie to wszystko, co tworzy ten właśnie strój weselny. Warto się zastanowić właśnie, dlaczego taki człowiek, czy jest możliwe, jak to jest możliwe. Przyznamy, że jest możliwe po prostu, chociaż trudne do zrozumienia, że człowiek może otrzymane powołanie chrześcijańskie zmarnować po prostu i zamiast być świadkiem Chrystusa staje się wręcz po prostu negacją, zaprzeczeniem, prześladowcą, prawda, i to z głębi swojego przekonania, niszczycielem, niszczycielem życia innych, wiary innych, prawda. To wszystko jest możliwe. Pismo Święte wskazuje na głównego sprawcę tego, że tym sprawcą jest szatan, kusiciel, a więcej ojciec kłamstwa po prostu. Ten, który potrafi tak zniszczyć zarówno poznanie człowieka, jego rozumowanie, jak też sumienie zakłamać, prawda, że człowiek jest w stanie tę szatę weselną, nawet jeżeli ją otrzymał, zniszczyć po prostu. Zniszczyć, zbrukać, tak jak tutaj jeden z tekstów mówił, prawda, że potrzebne jest też wybielenie tej naszej szaty, czyli tej naszej osoby, tego, kim jesteśmy, we krwi baranka, czyli dopełnienie naszej sprawiedliwości, naszego posłuszeństwa, posłuszeństwem Chrystusa i Jego sprawiedliwością, prawda? A jeszcze w nawiązaniu do pierwszego pytania, żeby nasz słuchacz nie pozostawał w jakiejś takiej niepewności, zwróćmy uwagę, że król po spotkaniu się z takim biesiadnikiem, który nie miał stroju weselnego, bardzo surowo zareagował, czyli nie dostąpił on łaski nieba po prostu. To zalecam lekturę ostatnich dwóch rozdziałów Księgi Apokalipsy, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że do miasta świętego nie wchodzą ci wszyscy bałwochwalcy, którzy zło kochają, złoczynią, kłamstwem żyją, prawda, że pozostają na zewnątrz. A tutaj po prostu miał dopiero miejsce rozeznawanie tych wszystkich biesiadników, czyli coś, co w teologii systematycznej nazywamy sądem, sądem po prostu szczegółowym, kiedy człowiek ma możliwość stanąć twarzą w twarz przed Panem, przed Królem, który dał mi życie, dał mi duszę, osobę, prawda, talenty i teraz patrzy na mnie. Tak jak święty Jan pisze w pierwszym liście, trzeci rozdział, że teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy, czym będziemy. Gdy go ujrzymy, jakim jest, wtedy dopiero zobaczymy, kim my jesteśmy. Na ile jesteśmy podobni do niego, czy może w ogóle zatarliśmy w sobie człowieczeństwo, czy tym bardziej chrześcijaństwo, jakieś podobieństwo do Chrystusa.
Drodzy Państwo, i tak dobiega końca nasza audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym przewodnikiem po mądrości Bożego Słowa z najbliższej niedzieli był ksiądz profesor Henryk Witczyk, biblista z KULU. Bardzo dziękujemy i Państwu za uwagę, za te telefony. Nie wszystkie udało się nam odebrać. Czas jest ograniczony i księdzu profesorowi dziękujemy za przybycie dzisiaj, zresztą regularne.
A jeżeli ojciec Witold pozwoli, pragnę podzielić się z Państwem wielką radością. Właśnie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na mocy rozporządzenia wydanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki rok temu od rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor Mirosław Kalinowski, otworzył, czy po prostu powołał do istnienia Instytut Nauk Biblijnych, który będzie realizował dyscyplinę nauki biblijne. Ta dyscyplina została ustanowiona i wpisana rok temu w rocznicę wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę świętego Piotra do systemu nauki polskiej. To wielkie wydarzenie w dziejach teologii polskiej, biblistyki polskiej i śmiem powiedzieć Kościoła w Polsce, bo Pismo Święte jest duszą życia Kościoła. Po prostu cieszmy się z tego, a mnie przypada ta radość być jednym z pracowników, profesorów Instytutu Nauk Biblijnych KUL, który według prawa państwowego będzie realizował dyscyplinę naukową nauki biblijne w ramach, rzecz jasna, dziedziny nauki teologiczne.
Dziękujemy za tę wiadomość, gratulujemy i księdzu profesorowi, dziękujemy KULowi i niech się ta nauka i ten instytut rozwija pięknie na chwałę Bożą, na służbę ludziom. Bóg zapłać. I mówimy sobie, drodzy Państwo, do usłyszenia już za tydzień w kolejnym naszym spotkaniu Szukając Słowa Bożego.